magazyn unijny Poznań Europa.
Dzień dobry, Poznań Europa. Jacek Kosiak, kłaniam się ze studia w Poznaniu, a państwa i moim gościem jest eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Andrzej Grzyb. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Nie będziemy rozmawiać o zmianie czasu, chociaż coraz jaśniej za oknem. Nie będziemy
Rzeczywiście, już po piątej można zobaczyć brzask całkiem serio rozpoczynający się dzień.
Nie będziemy też mówić o Akta 2. Ten temat był szeroko omawiany.
Ale pewnie jeszcze długo będziemy na ten temat rozmawiać, bo wydaje mi się, że wdrożenie będzie relatywnie trudne, o implementację dyrektywy, że jednak nie obędzie się bez jakichś elementów sprawdzenia, ponieważ jest współodpowiedzialność autora i platformy cyfrowej, więc zobaczymy, jak to będzie.
Ten artykuł... Ale nie będziemy o tym mówić, chociaż będziemy mówić o dyrektywie, która nie weszła w życie i niektórzy okrzyknęli to sukcesem polskiej klasy politycznej. Wszystkie opcje polityczne do tego przyłożyły rękę. Mówię o dyrektywie transportowej. To prawo nie weszło pod obrady Parlamentu Europejskiego. Czy pan uważa, że to sukces?
To jest w ogóle cały pakiet, określany pakietem mobilności, a dotyczy po prostu świadczenia usług transportowych, kabotażu. No i warunków pracy, oczywiście też kierowców, którzy pracują.
O te warunki płacy chodzi.
W istocie tak. I tutaj te propozycje, które zostały złożone, jeżeli chodzi o tą regulację, one bardzo mocno ingerują w dotychczasowe warunki funkcjonowania firm transportowych i również pracowników tych firm transportowych, bo oczywiście nie można rozdzielać tego, że to tylko dotyczy firm transportowych, to dotyczy również pracowników firm transportowych, a więc również i kierowców.
Przede wszystkim kierowców.
Czas pracy kierowców był wielokrotnie przedmiotem różnych regulacji. Sposoby sprawdzenia, weryfikacji i tak dalej, ten czas był skracany. Natomiast w tej chwili są jak gdyby dwa aspekty tego. Po pierwsze, pracownicy firm transportowych chcieliby mieć porównywalne warunki funkcjonowania. Jest coraz więcej firm transportowych, które są firmami na przykład z krajów zachodnioeuropejskich, a tutaj mają swoje siostrzane firmy w Polsce i de facto można powiedzieć tak, że osoby z tej samej firmy, tylko ze spółki córki i z firmy tej macierzystej, warunki funkcjonowania tych kierowców, pracowników są nieco inne. Żeby już nie rozwijać tego
dalej. Ale i tak Polska ma największą flotę transportową.
Polska ma największą flotę i w ogóle nowe kraje członkowskie, bo to dotyczy również Bułgarii, to dotyczy również Rumunii.
Polska jest tutaj dwie długości. Liderem bezwzględnym.
Jest bezwzględnym liderem i to jest kilkaset tysięcy samochodów. No i tutaj trzeba też powiedzieć, że polskie firmy też wybijają się, jeżeli chodzi o taką aktywność również w przewozach nie tylko pomiędzy Polską a krajem docelowym, ale też w kabotażu, czyli w tych przewozach, które są w obrębie innych krajów, tak? Albo między tymi krajami.
No i właśnie, czy tu liderem nie jesteśmy przede wszystkim z tego względu, że mniej płacimy naszym kierowcom?
No oczywiście, że czynnikiem takim, który niewątpliwie poprawia czy zwiększa konkurencyjność, jest też wysokość płac, choć jak pokazują również pewne dane, które były prezentowane i przez pracodawców, i również przez organizacje ich reprezentujących, tutaj nastąpił istotny wzrost, ale to nie jest jeszcze ten poziom, który jest dla pracowników firm transportowych krajów zachodnich. Przy czym też są, że tak powiem, innego rodzaju oczekiwania i wymagania również pracowników, tak? Bo na przykład pracownicy w części krajów na przykład są skłonni pracować za wynagrodzeniem na przykład w sobotę, tak? A są takie kraje, w których już mówią, my nie chcemy pracować w sobotę.
To też jest kwestia warunków pracy,
chcemy
na przykład
mieć noclegów. Ten dzień wolny. No również jest kwestia właśnie warunków pracy i w szczególności spędzania tej przerwy, w której obowiązkowo musi odpoczywać kierowca. No tutaj to jest podnoszone, że nie wszystkie firmy transportowe z Europy, że tak powiem, środkowej, wschodniej, zapewniają swoim kierowcom hotel. Ale z drugiej strony, jak się popatrzy na infrastrukturę drogową, która jest i tę ilość tych hoteli przydrożnych, one nie są w stanie zapewnić takiej ilości kierowców, takich wymagań.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Wcześniej postawione zostały przed firmami transportowymi określone parametry, jeżeli chodzi o te samochody ciężarowe, które musiały mieć spełnione określone warunki, również miejsce do spania i tak dalej, i tak dalej. Więc te wymagania zostały też przez te firmy wypełnione, oni ponieśli na to koszty. Teraz też to traktujemy jako argument. Natomiast to, co wydaje się być ważne, to przede wszystkim tam proponowano, żeby wynagrodzenie kierowców było zaraz po przekroczeniu granicy, było na warunkach państwa, przez który ten kierowca przejeżdża.
No i właśnie trochę mnie to dziwi, bo argument był taki, że...
my mówimy tak, dobrze, jeżeli są realizowane przewozy, tak zwane kabotażowe, czyli wewnątrz danego kraju, który nie jest macierzystym krajem dla tej firmy, albo pomiędzy krajami, które nie są macierzyste dla tej firmy, no to rozumiem, że te przewozy i ten pobyt, że tak powiem, czy aktywność tej firmy jest powyżej określonej ilości dni, tam 5, 7, bo to różne były propozycje, ale powiedzmy powyżej 5 dni. No to dobrze, to my się zgadzamy na to. To jesteśmy w stanie zaakceptować. Natomiast na przykład bardzo trudno jest zaakceptować coś takiego, że kierowca przejeżdża przez kilka krajów członkowskich. W każdym tym kraju są inne stawki wynagrodzenia i ta firma miałaby spełnić te oczekiwania i wynagradzać tego kierowcę przez stosowanie tych stawek.
W czym problem? W epoce programów komputerowych, GPS-u
ale jest problem. Jest problem, bo to nie tylko chodzi o samą stawkę, ale również o wszystkie inne wymogi, które nie mają charakteru dyrektywy, ale również chce się na przykład, chociażby w przypadku francuskim była propozycja, żeby te firmy transportowe wykonujące transport na ich terenie, żeby wypełniały również wszystkie postanowienia na przykład innych regulacji, na przykład związanych z inspekcją pracy, z inspekcją transportu i tak dalej, i tak dalej.
Ale panie pośle, i tak to kierowca z Polski, który jedzie z Rygi do Lizbony, musi spełniać warunki chociażby kodeksu drogowego poszczególnych krajów. To nic
dziwnego. To jest bezsprzeczne. Jeżeli chodzi o ustawowe regulacje, to jest bezsprzeczne, tu nikt nie ma kontrowersji.
Natomiast ale jeżeli kontrowersje dotyczą jedno prawo, to i może inne prawo spełniać.
Tak, tylko pytanie, kto to ma wypełnić? Kto to ma zrobić? Na przykład w firmie rodzinnej, która ma no, na przykład 4-5 samochodów transportowych. Tak?
Komputer, program
okazuje się, że to nie jest wcale takie proste. Ja oczywiście nie jestem w stanie w chwili obecnej panu na przykład przedłożyć wszystkich wymagań, czy oczekiwań, które były ze strony różnych krajów członkowskich, w tym również posłów reprezentujących te kraje, składane w formie poprawek. Powiem tylko, że
było ich dużo. Jak się udało uniknąć tego głosowania?
W chwili obecnej, a głównie te poprawki, które zostały teraz złożone, pochodzą ze strony tych krajów członkowskich, które się sprzeciwiają właśnie takiej, bym powiedział, nadmiernej ingerencji i regulacji w działalność transportową. Jest 1500 poprawek. Próbowano włożyć to ze względu na kończącą się kadencję, na sesję plenarną tego tygodnia i głosować te poprawki czy proponowano głosować te poprawki bez wcześniejszego rozpatrzenia ich i rekomendacji ze strony Komisji Transportu. Koniec końców, kiedy okazało się, że one są po prostu wewnętrznie sprzeczne, że one są różne, że może dojść do takiej sytuacji, że będzie kolizja różnych przepisów prawnych, przewodniczący parlamentu na wniosek posłów, między innymi ja też podpisywałem ten wniosek, ale tutaj inicjatorami była i pani poseł Łukacijska, i pan poseł Scheinfeld, też pan poseł Kosma Złotowski, którzy pracują w tej Komisji Transportu. Podpisaliśmy taki wniosek do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, aby wycofać to z głosowania z obecnej sesji i że najpierw powinno być sprawozdanie odnoszące się do tych poprawek, które z tych poprawek są możliwe do przyjęcia, żeby to nie był dokument wewnętrznie sprzeczny.
Magazyn unijny Poznań Europa.
No i to jest sukces czy nie dla Polski?
Powiem, to jest odłożenie decyzji, bo jeszcze mamy przecież krótką sesję, jeszcze jedną sesję plenarną, czterodniową w Strasburgu.
Czyli kukuł czy jajo dla przyszłego Parlamentu Europejskiego.
Nie wiemy, czy jeszcze się ta próba, że tak powiem, nie ponowi, bo to decyduje konferencja przewodniczących, a więc szefów, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, klubów parlamentarnych czy grup politycznych, jak mówiłem w parlamencie, oni decydują o tym, czy to się znajdzie na porządku obrad kolejnych dwóch sesji, czy nie.
Czyli problem będzie miał przyszły Parlament Europejski.
Myślę, że w istocie to zostanie przełożone po wyborach i myślę, że dobrze, gdyby zostało to przełożone na okres powyborczy, to byłaby szczęśliwa sytuacja, ponieważ decyzje nie byłyby podejmowane pod presją wyborców. A ja nawet rozmawiałem z kolegą z Bułgarii i on mówi tak, jeżeli w tej formie miałby ten dokument zostać przeforsowany, to u nas poziom, że tak powiem, emocji jest tak wysoki, że to może doprowadzić, że tak powiem, nawet do skoncentrowania się całej kampanii wyborczej w Bułgarii, tylko na kwestii
dyrektywy transportowej. Krótko powtórzę pytanie. Sukces czy klęska?
Ja bym tutaj nie upatrywał w tym sukcesu, ale też uważam, że to jest wysłuchanie głosu nowych krajów członkowskich.
Ciekawe, co na ten temat kierowcy polscy, chociażby z Gądek.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa, Jacek Kosiak, witam. Po drugiej stronie linii telefonicznej Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski, eurodeputowany w kończącej się kadencji Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry, witam.
Jeżeli chodzi o dyrektywę transportową, bo ten przepis wydawało się, że polscy politycy mają już z głowy, tydzień temu ten temat spadł z wokandy Parlamentu Europejskiego, a teraz jednak Parlament Europejski wraca do rozmów na ten temat. Czy patrzymy tylko na tę sprawę z punktu widzenia przedsiębiorców, czy może też z punktu widzenia pracowników, kierowców, którzy pracują w firmach transportowych?
Jest sukcesem polskich europosłów, w tym mówiąc tego słowa, że od wielu miesięcy mówi się o tej dyrektywie, a jeszcze ona nie ujrzała światła dziennego. No, bądź co bądź, akurat Polska, Polacy mają szczególne prawo mówić o tej dyrektywie, ponieważ Polska jest numerem jeden, tak? Numerem jeden, podkreślam, w Unii Europejskiej, gdy chodzi o pracowników delegowanych, gdy chodzi o kierowców, 500 tysięcy ludzi zatrudnionych w tej branży, a tak dla przykładu po sąsiedzku Czechy 50 tysięcy raptem. Stąd też polski rząd bardzo umiejętnie zawierał sojusze ponadregionalne. Zwracam uwagę, że w sprawie pakietu mobilności pracowników delegowanych zawarliśmy sojusz z tymi państwami, z którymi się na przykład wyraźnie różnimy, gdy chodzi o fundusze spójności, bo rywalizujemy fundusze spójności z Hiszpanią i Portugalią, a w sprawie pracowników delegowanych wystąpiliśmy w jednej drużynie, ponieważ też oni, dla nich to jest ważne, też wielu Hiszpanów, Portugalczyków pracuje, zwłaszcza w tej bliższej Europie południowej, Francja, Włochy, jako właśnie kierowcy. Więc tutaj gramy razem. Odłożyliśmy, to nie oznacza, że to jest ad calendas graecas, ale pan ma rację, ten kij ma dwa końce, ten medal ma dwie strony. Obok firm transportowych są też kierowcy, tylko że uwaga, starajmy się nie widzieć tego jako alternatywy albo-albo, tylko raczej jako system racji połączonych, bo jak firmy padną, no to pracownicy też będą na bruku. W związku z tym nie w sposób ślepy, ale trzeba wspierać tutaj interesy polskich firm. Natomiast oczywiście jednocześnie dbać o to, aby coraz bardziej podnosiły się pensje, realne pensje, nie te na czarno, ale prawdziwe pensje, z których odprowadzany jest podatek do Skarbu Państwa, do budżetu, pensje kierowców świadczących usługi za granicą. I zresztą myślę, że siłą rzeczy te pensje będą się coraz bardziej wyrównywać. No, taka jest tendencja i tutaj pewnie nie ma drogi odwrotu od tego, na szczęście.
A pytanie, czy dyrektywa transportowa zostanie uchwalona w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, czy może jednak uda się to przełożyć na następną kadencję? No i wtedy dyskusja zacznie się od nowa de facto.
Zwracam uwagę, że tak naprawdę zostały dwa posiedzenia Sejmu, to znaczy to
Parlamentu.
W środę, czwartek w Brukseli, tak zwana minisesja. Czterodniowe posiedzenie na dwa tygodnie w Strasburgu, ostatnie. Potem już wybory i potem na początku lipca Parlament Europejski nowy się zbiera. Więc no nie jest wykluczone, że to poczeka do lipca, a pewnie realnie do września.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Na koniec jeszcze krótko porozmawiamy o innych planach Unii Europejskiej do 2021 roku. Według planów Unii mają zniknąć opakowania jednorazowe, plastikowe. Teraz trafiają do oceanów, do mórz, do rzek.
To znaczy opakowanie jednorazowe to już była wcześniejsza regulacja, natomiast w chwili obecnej to wyroby jednorazowego użytku.
Chodzi o słomki, tak, sztućce tak. jednorazowe,
sztućce, kubki, talerze, tak kubki, ale również kubki te termiczne, opakowania do napojów, a więc butelki plastikowe. To jest związane z faktem, że jest ogromny problem zanieczyszczenia wód otwartych przez właśnie odpady plastikowe. One wrzucane w różnych miejscach.
No wiadomo, to są śmieci, tak? które trafiają do rzek, poprzez to
trafiają,
do
i trafiają do mórz
do
i oceanów.
Pytanie, czy to jest problem europejski, czy raczej...
Światowy.
No właśnie.
To jest problem światowy.
I czy ta niewielka pod względem liczby ludności i powierzchni de facto Europa pomoże rozwiązać ten problem.
Tylko, że popatrzymy chociażby na problem Morza Bałtyckiego, to okazuje się, że no, tam na pewno nie ma dostawy ze świata, tylko są to nasze.
Ale 46% tych plastikowych śmieci. Opakowań trafia do oceanów poprzez największe rzeki świata.
Tak.
I to są rzeki afrykańskie i azjatyckie, mówiąc
krótko. I południowoamerykańskie również. Więc jest na oceanie spokojnym nawet
olbrzymia wyspa, pięć razy większa niż Polska.
A nawet niektórzy mówią, tworzy się swoisty plastikowy kontynent. Ale żeby sobie wyobrazić, co to oznacza.
Tylko po co Unia Europejska wprowadza takie rozwiązania, czy to cokolwiek zmieni? Nie mam poczucia, że korzystając ze słomki w pubie w Poznaniu, ta słomka trafi do Oceanu Spokojnego.
Znaczy ja powiem tak, gdybyśmy popatrzyli chociażby na te wspomniane przez pana redaktora opakowania jednorazowe, tak zwane foliówki. Tak. W Europie, w Unii Europejskiej wykorzystywaliśmy rocznie około 100 miliardów tych opakowań. Proszę sobie wyobrazić, że średni okres użytkowania, czy jak mówimy, życia produktu, to jest 15 minut. 100 miliardów opakowań. To mamy, że tak powiem, już rozstrzygnięte pod względem formalno-prawnym. Chcemy, żeby opakowania tego typu, torby, były wielorazowego użytku, a nie jednorazowego użytku. I wszyscy się zgadzają, że to jest dobre rozwiązanie.
No fajnie, pan teraz mówi, jest, wszyscy, natomiast Unia Europejska się z tym zgadza, kraje europejskie, ale czy Chiny, czy Indie, czy kraje afrykańskie?
No, jeżeli nie rozpoczniemy tego od siebie, to będzie nam trudno wymagać od innych krajów w skali świata. To jest problem, który z jednej strony zanieczyszczenie wód, ale również przedostają się one do organizmów żywych, dlatego że i ryby, i ssaki zaczynają po prostu jeść te plastiki. No niektórzy mówią, no dlaczego jedzą? No bo na tych plastikach się tworzą wodorosty, tworzą również, osiedlają się różne skorupiaki, różne
organizmy. Ale mówimy teraz o problemie ekologicznym, którego nie podważam.
I w wyniku tego na przykład
czy politycznie to zda egzamin? Wprowadzenie takich
rozwiązań. Myślę, że nie mamy innego wyjścia, dlatego że to jest też przedmiot nie tylko prac na poziomie Unii Europejskiej, ale również na poziomie agendy ONZ-u, również Światowej Organizacji FAO. Całego tego problemu, który jest określany mianem niebieskiej ekonomii, a więc co zrobić z rosnącym zanieczyszczeniem wód i oceanów? Jak przeciwdziałać właśnie temu, żeby no bo przecież te zanieczyszczenia, one się odnajdują gdzieś w przyrodzie. To nie jest tak, że one tam
nie znikają.
Nie znikają.
Na pewno.
Ja myślę, że kolejnym problemem, z którym będziemy się musieli zmierzyć, to będzie kwestia tak zwanych mikroplastików. Dlatego, że no na przykład nosimy na sobie odzież, która jest z tworzyw sztucznych. Ona w wyniku prania też się tam łuszczy. Tak? W kosmetykach są mikroplastyki, które mają poprawić pewne walory użytkowe na przykład kosmetyków. Ale też na przykład no, ścierające się opony, tam też są włókna na przykład plastikowe, no bo przecież ten cały oplot, coraz więcej jest takich elementów, w których powstają mikroplastiki. Myślę, że drugim takim problemem, który po tych opakowaniach jednorazowych, po jednorazowych sztućcach i innego rodzaju akcesoriach, talerzykach, że kolejnym będą właśnie te mikroplastiki, bo one też w sposób zasadniczy zaburzają zarówno na stan środowiska, ale coraz częściej są przykłady z badań, które wskazują na to, że mogą również wpływać na nasze zdrowie, dostając się do naszego organizmu. Organizmów zwierzęcych, również organizmów ludzkich.
No to są rzeczywiście rozwiązania, przed którymi stoi ja natomiast, nie tylko natomiast myślę, Unia Europejska, że warto, ale cała ludzkość, tak. Także w skali mikro.
Że można tutaj mieć pewną nadzieję, bo z jednej strony część tych plastików właśnie w tych użytkowych takich warunkach może być zastąpiona przez biodegradowalne plastiki. Coraz więcej tego typu biodegradowalnych się produkuje. One są wytwarzane na przykład z cukru przez polimeryzację kwasu biolakcydowego.
Bardzo ciekawe rozwiązania. Panie pośle, tylko krótko, tak, bo już musimy kończyć.
Ale też nie wszędzie te bioplastiki się nadają, tak? Nie wszędzie.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Pana zdaniem to jest dbałość o środowisko, czy może nadwrażliwość polityków Unii Europejskiej?
Szczerze mówiąc, to jest, uważam, nadgorliwość. A jak stare polskie powiedzenie mówi, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. To jest uderzenie także w polskie firmy, w szereg polskich firm, które zajmują się produkcją tych właśnie plastikowych naczyń, sztućców, słomek i tak dalej. To jest tak, że są to często firmy solidne, które brały kredyty, inwestowały w nowy sprzęt. Ja rozumiem ekologiczne przesłanki, ale na miłość boską nie dwa lata. To można zrobić z wyprzedzeniem 10-letnim, 7-letnim, żeby tym przedsiębiorcom dać szansę do przystosowania się do nowych reguł, żeby, nie wiem, się przebranżowili, żeby robili co innego. to jest takie trochę wylewanie dziecka z kąpielą. Tym dzieckiem w kąpieli są polscy, nie tylko polscy zresztą, ale ja jako polski polityk muszę dbać o polskie firmy, polskich przedsiębiorców, którzy tak ni stąd, ni zowąd dostali tam kilkanaście miesięcy, żeby się przebranżyć. To dziwaczne.
A czy widzi pan polityczny kontekst tej decyzji? Bo być może zależało na tym, żeby wprowadzić to ograniczenie, ten przepis, przed końcem kadencji tego Parlamentu Europejskiego, bo może następny będzie już mniej wrażliwy na kwestie ekologiczne.
Myślę, że rzeczywiście taka lewicowo-liberalno-komunistyczno-chadecko-zielona większość będzie miała dużo mniej szabel, mówiąc metaforycznie, w Parlamencie Europejskim od 2 lipca, kiedy Parlament się konstytuuje. I może to jest kolejny przejaw dociskania kolanem, żeby jeszcze przed końcem kadencji wypchnąć różne dyrektywy, które nie miałyby szansy na uchwalenie, poczynając od lata tego roku. Znaczy jest też trochę absurdalne z punktu widzenia także naukowego, no bo amerykańskie badania przez 4 lat z University of Georgia pokazują, że raptem, jeśli chodzi o Europę, nasz kontynent odpowiada raptem tylko za 1% z tych 9 milionów ton plastikowych śmieci, które trafiają co roku do mórz i oceanów. Prawdę mówiąc, jest to absurdalne. Uderza się w kontynent, uderza się w Europę, w europejskich przedsiębiorców, którzy odpowiadają, no jeśli nie za promil, to za 1% tych śmieci. Także no, sensu i logiki w tym nie ma, poza taką ideologiczną chęcią bycia prymusem, ale zgoda. Myślę, że ten nowy parlament będzie bardziej zdroworozsądkowy i bardziej racjonalny w różnych obszarach, także tym ekologicznym. Będzie bardziej zwracał pewnie uwagę na dobro ludzi, w sensie tych, którzy są zatrudnieni w różnych firmach i dlatego też to na chybcika to się robi, na dużym pośpiechu, a jak stare polskie przysłowie mówi, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. No i właśnie się ucieszył.
Poseł Ryszard Czarnecki, eurodeputowany z Wielkopolski. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Czy nadal pokutuje to hasło, że na wsi segreguje się, przepraszam, że mówię o wsi, bo w mieście są inne problemy ekologiczne, segreguje się na wsi śmieci na te, które nadają się do spalenia i na te do wyrzucenia do lasu?
Kiedy obserwuję, jeżdżąc po Wielkopolsce, po tej ostatniej zmianie, kiedy wszyscy muszą, kiedy, że tak powiem, sprawa odpadów stała się zadaniem własnym gmin, to widzę ogromną zmianę. Bo co rusz trafiam na to, że oto przed domostwami są wystawione pojemniki z różnymi odpadami. Jest ich co najmniej w tej chwili 4-5 tych pojemników, więc myślę, że chwyciliśmy
byka za rogi.
Ale to nie znaczy, że opanowaliśmy wszystko, bo jeszcze widzimy, że w środowisku jest bardzo dużo takich miejsc, lasy, rowy przydrożne.
Niestety też niektórzy rolnicy zostawiają opakowania od nawozów przy polu, przy miedzy.
To jest też kwestia wykorzystania, wtórnego wykorzystania i tutaj w sukurs przyjdzie jednak to nowa regulacja związana z gospodarką w obiegu zamkniętym, że wszystko, co jest, że tak powiem, odpadem, niekoniecznie jest odpadem, bo to jest też surowiec wtórny. I na przykład z tego typu chociażby folii, o których tutaj mówimy, czy wyrobów plastikowych, można je przeznaczyć do recyklingu ponownego użycia w produkcji, a można też wytworzyć paliwa syntetyczne. W Polsce było parę instalacji takich, ale ze względu, już parę lat wcześniej, tylko ze względu na pewne niezrozumienie ze strony fiskusa, te instalacje niestety zostały zamknięte. Myślę, że musimy do tego wrócić.
Czy do tego wrócimy po maju 2019 roku razem z posłem Andrzejem Grzybem? Zobaczymy. Zdecydują wyborcy. Dziękuję panie pośle za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo. Choć niezależnie od tego ten problem jest do rozwiązania, bo gospodarka w obiegu zamkniętym, wykorzystanie odpadów to będzie problem, który będzie kolejną odsłoną rewolucji w zakresie gospodarki odpadami, w którą samorządy wejdą od roku 2020.
Poznań Europa, Jacek Kosiak, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Magazyn unijny Poznań Europa.